miał świadek taką wiedzę, jak mniej więcej, na czym z grubsza polega mechanizm wyłudzeń, przestępstwo karuzelowe i tak dalej. No te pojęcia były świadkowi znane. To podsumowuję swoimi słowami, żeby upewnić się, czy dobrze zrozumiałem. Mam takie w związku z tym pytanie, czy w czasie pełnienia funkcji ministra sprawiedliwości, jak był stan jakby świadomości, czy takiej osobistej oceny świadka, na ile tego rodzaju przestępstwa to jest duży problem wówczas w Polsce, to jest coś ważnego, coś, czemu poświęcić trzeba szczególną uwagę, czy na przykład jakieś inne w obszarze przestępczości gospodarczej wówczas były w oglądzie świadka takie istotniejsze, ważniejsze, żeby się zająć?
W 2008 roku to akurat nie było, nie była grupa przestępstw dominujących. Zresztą 2008 rok, co łatwo sprawdzić w statystykach, jest okresem, kiedy przestępczość spadała. W 2008 roku, bo mogę tylko o 2008 roku mówić, bo praktycznie ani 7, ani 9, policja zarejestrowała 1 082 057 przestępstw, to było mniej o prawie 71 tysięcy w stosunku do roku ubiegłego. Mniej było zarówno przestępstw o charakterze kryminalnym, których stwierdzono 735 218, spadek o 59 tysięcy, jak też przestępstw o charakterze gospodarczym, których odnotowano 135 305, spadek o 7800. Także to nie był rok zagrożenia jakiegoś szczególnego przestępczością, w tym przestępczością gospodarczą. Także nie było tak, zresztą wystarczy sięgnąć do tego, co publikowały media. Akurat przestępstwa tak zwane VAT-owskie, mówiąc w pewnym uproszczeniu, nie były tymi, które bynajmniej dominowały. Nawiasem mówiąc, przecież także uczestniczyłem w Komisji Sprawiedliwości. Komisja Sprawiedliwości w owym okresie nie zajmowała się problemem przestępstw VAT-owskich, także nikt nigdy do mnie się nie zgłaszał w tej sprawie, że jest jakieś czy szczególne zagrożenie, czy konkretne przestępstwa, których prokuratura by nie ścigała. Takich sytuacji nie było. Zarówno jeżeli chodzi o ówczesnych przedstawicieli rządzących, jak i opozycji, mimo że byli u mnie w różnych innych sprawach i posłowie, i przedstawiciele rządzących, i także opozycji.
Dobrze. Czy jak rozumiem, również na poziomie rządowym, przede wszystkim Ministerstwa Finansów, w czasie, kiedy pełnił pan funkcję ministra sprawiedliwości, nie było takiego sygnału, na przykład od ministra finansów, czy któregoś z innych urzędników Ministerstwa Finansów, że występuje jakiś szczególny problem z przestępczością polegającą na wyłudzeniach podatkowych, w podatku VAT, czy ogólnie w wyłudzeniach podatkowych, i że jest to obszar, którym trzeba by jakoś szczególnie się przynajmniej przyjrzeć, przeanalizować, czy podjąć jakieś przeciwdziałania.
Czy jak zostałem ministrem sprawiedliwości, dowiedziałem się, że od kilku lat, bodajże od 2005 roku, był w Krakowie, bo wtedy, jeżeli w ogóle mówimy o problemach przestępstw VAT-owskich, to był problem w ogóle mafii paliwowej. Wtedy nie było jeszcze telefonów komórkowych, nie było złomu, nie było innych dziedzin, w których oleju rzepakowego, w których dochodziłoby do popełniania przestępstw VAT-owskich. Wtedy pamiętam, taką wiedzę uzyskałem, że bodajże od 2005 roku w Krakowie działał zespół w prokuraturze okręgowej pod kierunkiem najpierw pana prokuratora Marka Wełny, który ustąpił ze stanowiska szefa tego zespołu w marcu 2006 roku. Jak się dowiedziałem, dlatego że powiedzmy kierunki śledztwa, które on uważał, że trzeba kontynuować, nie były tymi, których by oczekiwali od niego zwierzchnicy. I wtedy objął kierownictwo tego zespołu pan prokurator Tłuczkiewicz. To był zespół 14 prokuratorów. I ten zespół został rozwiązany w 2007 roku, bodajże we wrześniu. To śledztwo podzielono na 36 mniejszych, potem chyba na 190 kilka wątków dalszych i ten zespół przestał istnieć. W związku z czym to była chyba wiosna 2008 roku, kiedy poprosiłem pana prokuratora Wełnę w uzgodnieniu z panem ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych i administracji, wicepremierem Schetyną, zorganizowałem spotkanie u mnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, na którym byli trzech chyba oficerów CBS-u, to ze strony pana wicepremiera Schetyny. Był ówczesny wiceminister finansów, generalny inspektor informacji finansowej, pan minister Parafianowicz. Był prokurator krajowy, pan Marek Staszak. Był oczywiście też prokurator Wełna. No byłem ja, nie pamiętam, czy były jeszcze inne osoby, to było 10 lat temu, więc już szczegółów mogę nie pamiętać. W każdym razie chodziło o to, że poprosiłem o zreferowanie aktualnego stanu śledztw dotyczących mafii paliwowej, czy w ogóle problemów, które wiążą się ze ściganiem. Nie pamiętam już szczegółowych ustaleń, ale ogólna wymowa była taka, że jeżeli byłyby jakieś problemy, to proszę o sygnalizację tych problemów. Także taką naradę pamiętam, którą zorganizowałem na ten temat. Znaczy nie tylko na ten temat, bo tam był osobna narada poświęcona, wtedy było też, wystarczy spojrzeć do prasy, sprawa korupcji w piłce nożnej, były problemy przestępstw przeciwko dzieciom, różne inne, ale to akurat pamiętam, bo to dotyczy tematu działania tej komisji.
Wcześniej podał pan pewne statystyki dotyczące liczby przestępstw ogólnie i też przestępstw gospodarczych. Pytanie, czy w tym okresie, w którym sprawował pan funkcję właśnie ministra sprawiedliwości, no w sensie takim nawet czysto statystyczno-analitycznym, czy te przestępstwa polegające na nienależnym wyłudzaniu podatku, no zwłaszcza podatku VAT, no czy jakoś była prowadzona statystyka, czy to było monitorowane, na przykład liczba prowadzonych postępowań przez prokuratorów akurat w tej konkretnej sprawie, czy był to tylko element jakby większej kategorii, na przykład przestępczości gospodarczej, no, czy przestępczości podatkowej? Czy ten problem był wyodrębniony?
I prokuratura, i Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje dokładnymi statystykami co do poszczególnych kategorii przestępczości. To nie jest tak, że to nie jest notowane. Oczywiście jest i te dane nawet dzisiaj można znaleźć w statystykach, ale jak mówię, no nie był to wtedy problem taki, który byłby głównym problemem, jeżeli chodzi o zwalczanie przestępstw. Proszę pamiętać o tym, że prokuratura to nie jest jednostka, która ma własnych, nie wiem, agentów, którzy krążą po firmach i szukają, gdzie kto popełnił jakie VAT-owskie przestępstwo. Prokuratura musi mieć informacje o popełnionym przestępstwie, czyli może podjąć postępowanie z urzędu bądź na wniosek, ale w jaki sposób informacja do prokuratury musi dotrzeć. Dociera często w wyniku działań organów administracji skarbowej, dociera często w wyniku działań na przykład policji. Poza tym czasami jest tak, że te zawiadomienia pochodzą od pracowników firm poszczególnych, czasami od wspólników, którzy się pokłócą. Też takie informacje do prokuratury docierają, ale ten sygnał z zewnątrz zawsze musi być. Poza tym akurat jeżeli chodzi o przestępstwa tego typu, to no po pierwsze one są bardzo skomplikowane. To nie jest napad na kiosk Ruchu, gdzie od razu widać, że zamki zostały wyłamane i towar zabrany. Zazwyczaj są to przestępstwa, które się ujawnia po dłuższym okresie czasu, dlatego że sama procedura doprowadzenia do oszustw VAT-owskich musi trwać w czasie, a więc praktycznie rzecz biorąc w 2008 roku prokuratura mogłaby się zajmować przestępstwami z lat poprzednich, jeżeli oczywiście takie sygnały były. I prokuratura takimi przestępstwami się zajmowała. Ja dzisiaj nie potrafię powiedzieć statystycznie, ile konkretnie tych przestępstw było, jednych w stosunku do drugich, ale takie dane są.
Jakby, żeby już zamknąć ten wątek, w takiej subiektywnej świadomości świadka, nie był to czas, kiedy no, ten rodzaj przestępczości by się zarejestrował jako jakoś szczególnie rosnący, ważny, palący, że coś tutaj w tym obszarze było takiego, co przyciągało szczególną uwagę. Inne, na przykład te przestępstwa w przestępczości gospodarczej, o których świadek wspominał wówczas, były takie no, jakby bardziej zwracające na siebie uwagę, tak?
Nie tylko jeżeli chodzi o moje subiektywne przekonanie, ale sięgnąłem sobie do internetu. Instytut Studiów Podatkowych pana profesora Modzelewskiego tam od czasu do czasu publikuje takie dłuższe i krótsze raporty. I w takim raporcie opublikowanym 8 lipca 2014 roku jest wprost napisane, że w 2008 roku nie było problemów VAT-owskich. Dokładnie zacytuję, o ile w latach 2004-2007 dochody budżetowe z tych podatków wzrastały nominalnie, ich udział w PKB rósł lub utrzymywał się na zbliżonym poziomie, to od 2009 roku pojawił się regres nominalny i realny. W związku z tym to nie jest moje subiektywne przekonanie, tylko to jest obiektywne przekonanie także specjalistów, ekonomistów, że nie był to przynajmniej w 2008 roku jakiś szczególny problem, jeżeli chodzi o kategorię przestępstw gospodarczych.
No, jak wynika z raportów Komisji Europejskiej, chociażby ta luka już w roku 2008 znacząco wzrosła, aczkolwiek przy ogólnej dynamice gospodarczej faktycznie wpływ kasowy VAT-u był dodatni, choć nie tak dodatni, jak powinien być, patrząc na dane makroekonomiczne, ale to już zostawmy. Ustaliliśmy też, że Ministerstwo Finansów też wtedy, do czasu, kiedy skończył pan pełnić funkcję ministra sprawiedliwości, też nie wyświetlało tego jako jakiegoś szczególnego problemu, którym należałoby się zająć. Chciałbym teraz trochę w innym wątku spytać się, dotyczącym zagrożenia karnego w prawie...
Jeszcze, panie pośle, może jedną rzecz warto dodać, że luka VAT-owska to nie jest tak, że wszystko ginie w kieszeniach przestępców. Mniej więcej ocenia się, że 1/4, 1/3 jest kwestią przestępstw VAT-owskich. Natomiast na to się składa znacznie więcej. To jest szara strefa, to jest ściągalność, to jest niedoskonałość przepisów i tak dalej. I to nie jest problem Polski tylko. Zapewne pan poseł zna świeżo opublikowany raport Komisji Europejskiej z 21 września tego roku, został opublikowany przez komisarza do spraw gospodarki, który ocenił w skali całej Unii Europejskiej lukę VAT-owską na 147 dokładnie z czymś miliarda euro. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, bo to dotyczy 2016 roku, jeżeli chodzi o Polskę, ocenił to na 34,9 miliarda złotych, lukę VAT-owską za 2016 rok. I ocena jest taka, że właśnie 1/3, 1/4 jest przedmiotem machinacji przestępczych. Nawiasem mówiąc, jeszcze jeżeli uzupełnię, bo to jest zapewne istotne, w 22 krajach Unii Europejskiej, mówię o 2016 roku, obniżyła się ta luka. Polska jest akurat poza pierwszą szóstką, ale zaraz bodajże na 7 miejscu, na 29 krajów. W 22 zmalała, a w pozostałych wzrosła. Także to jest problem całej Unii Europejskiej, choć oczywiście ja się absolutnie zgadzam, że należy z tym bezwzględnie walczyć.
Tak, tu oczywiście pełna zgoda, że walczyć należy bezwzględnie. Znamy również komisji znane, już tu nawet dyskutowaliśmy na wcześniejszych posiedzeniach te kwestie źródeł i pochodzenia luki. Natomiast no, też trzeba zauważyć w tym momencie, skoro już w ten temat weszliśmy, że problemem polskim było to, że w badanym przez komisję okresie on się zaczynał w chwili, kiedy Polska była nieomalże druga po Holandii, czyli nieomalże krajem, w którym ta luka była najmniejsza, w którym najskuteczniej ściągano podatek VAT, a na zakończenie okresu badanego, czyli w roku 2015, byliśmy na 22 miejscu w Unii Europejskiej. Czyli choć problem był ogólnoeuropejski i faktycznie występował wszędzie, to w Polsce jednakowoż występował w natężeniu daleko większym i średnio w stosunku do średniej unijnej bardzo daleko spadliśmy. Znaczy no z kraju czołowego w ściągalności podatków staliśmy się krajem jednym z najgorzej ściągających podatki. No a drugie też, co trzeba zauważyć, że przy pewnych szacunkach dotyczących źródeł luki i tego, co ja zaproponowałem tutaj na komisji, żeby uznać to za białą, szarą i czarną strefę, biała te przyczyny naturalne, optymalizacja podatkowa, legalna, bankructwa firm, które na przykład no, nie zrealizują w wyniku tego zobowiązania podatkowego, szara to działania rzeczywistych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, ale którzy w sposób już niezgodny z prawem unikają części zobowiązania, na przykład nie ewidencjonując części obrotu chociażby. No i wreszcie strefa czarna, czyli przestępcy, którzy grupy przestępcze, mafijne wręcz, które w ogóle nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej realnej, tylko ewentualnie w formie pewnej przykrywki, a zajmują się wyłudzaniem z budżetu, no, czyli potocznie można powiedzieć kradzieżą z budżetu pieniędzy, no to trzeba też zauważyć, że przy takiej dynamice i skakaniu luki, no, o ile strefa biała można uznać jest w miarę stała i zawsze występująca, strefa szara może podlegać pewnym fluktuacjom, choć też ponieważ jest elementem, czy powiązana jest z legalnym obrotem gospodarczym, no więc wiadomo, że na przykład realnie działający przedsiębiorca może zataić pół swojego obrotu, czy nawet 2/3 obrotu, ale nie zatai, no ale jest to pewien obrót, no tu jakby nie zwielokrotni go, nie zdziesięciokrotni. No to najbardziej za skoki można domniemać odpowiada strefa czarna, no bo tutaj to już tylko jakby sprawność grupy przestępczej w produkowaniu na przykład fałszywych faktur jest ograniczeniem kwoty, którą może wyłudzić. Ale zostawmy już te dywagacje na boku, bo chciałbym też spytać się o kolejną sprawę. Otóż również w czasie, kiedy świadek pełni funkcję ministra sprawiedliwości, występował pewien taki, można powiedzieć, spór czy dyskusja w doktrynie dotycząca kwalifikacji karnej przestępstw takich właśnie jak wyłudzenie podatku na podstawie sfałszowania faktury. Mniej więcej no, dwa stanowiska. Pierwsze, że jest to idealny zbieg przepisów kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego, w związku z czym takie przestępstwa można też karać z kodeksu karnego, w związku z czym są zagrożone znacznie większą karą. A drugi, że kodeks karny skarbowy to jest lex specialis w stosunku do kodeksu karnego i można je tylko z kodeksu karnego skarbowego, no, co skutkowało siłą rzeczy znaczącym obniżeniem zagrożenia. Kodeks karny skarbowy to są znacznie mniejsze kary, często w praktyce grzywna. No pierwsze pytanie, czy w czasie pełnienia przez świadka tejże funkcji no był świadek świadomy, jakoś to zaistniało w jakikolwiek sposób, że taka kwestia istnieje, taki spór istnieje i że może on być pewnym problemem z punktu widzenia adekwatnego karania tego rodzaju przestępstw.
Znaczy, dokładniej to były nie dwie, a trzy koncepcje, dlatego że jedna to taka, że kodeks karny skarbowy w tym zakresie był lex specialis w stosunku do kodeksu karnego. Druga koncepcja to była taka, że pierwszeństwo miało stosowanie artykułu 286 kodeksu karnego, czyli oszustwo, jeżeli chodzi o wyłudzenia poprzez fikcyjne faktury. I trzecia koncepcja to była taka, że należy rozstrzygać w oparciu o artykuł 8, paragraf 1 kodeksu karnego skarbowego. Ale to jest spór, który akurat nie toczył się tylko co do tej kwestii, tylko w roku 2008, tylko takie spory toczą się cały czas co do różnych rozwiązań prawnych. I akurat tutaj w 2013 roku, jak pamiętam, były uchwały Sądu Najwyższego, które, no, jeżeli chodzi o interpretację prawną, bo przecież przepisy karne to nie jest, przynajmniej co do większości, to nie jest matematyka i nie da się powiedzieć, że 2 razy 2 jest 4. Czasami się poszczególne znamiona interpretuje. No, na przykład jeżeli powiemy niby taką prostą rzecz, co to znaczy szczególne okrucieństwo, no to w którym momencie zaczyna się już szczególne, a w którym jeszcze szczególne nie jest. Podobnie tutaj problem jedności i wielości przestępstw to jest rzecz niesłychanie skomplikowana, jeżeli chodzi o materię prawną. Znaczy nie było takiej sytuacji, żeby akurat wtedy ta dyskusja, przynajmniej o tym okresie, kiedy ja sprawowałem funkcję, dominowała na ten temat. Ona się toczyła, tak jak w przypadku bardzo wielu innych spraw. Wystarczy sięgnąć do jakiegokolwiek kodeksu karnego, czy kodeksu komentarza do kodeksu karnego, czy kodeksu karnego skarbowego i tam zazwyczaj przy każdej instytucji pokazywane są zmiany stanowisk, zmiany interpretacyjne, jakie na przestrzeni lat następują, ale w 2008 roku nie było jakiejś szczególnej dyskusji, która by przybrała charakter ogólnopolski, powiedzmy.
To niezwykle ciekawe uwagi, ale proszę wybaczyć trochę obok mojego pytania. Moje pytanie było, no wiem, że ogólnopolskie, bo to wszyscy śledzimy, natomiast pytanie, czy z punktu widzenia świadka, czyli no, świadka, znów powiem, subiektywnego doświadczenia, czy ten problem się jakoś wyświetlił jako problem istniejący? Nie. No w związku z tym mam pytanie, czy, bo z drugiej strony jest to bardzo poważny problem, znaczy problem, w którym za poważne przestępstwo, bardzo szkodliwe dla interesu publicznego, nieraz no, przysparzające strat idących w dziesiątki czy setki milionów, przy przyjęciu tej interpretacji każącej stosować kodeks karny skarbowy groziła no, niewspółmiernie niska kara. Czy świadek zgodzi się z taką tezą, znaczy, że kara z kodeksu karnego skarbowego, czyli na przykład grzywna tam rzędu kilkadziesiąt tysięcy za przestępstwo, z którego korzyści mogą sięgnąć milionów, no jest wręcz tam, śmiesznie niska.
Panie pośle, tam jest też kara, o ile pamiętam, bo akurat nie wiedziałem, że pan będzie o to pytał, do 5 lat chyba pozbawienia wolności, a w ogóle w przypadku kodeksu karnego skarbowego kara jest do 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast oczywiście grzywna jest też, no bo generalnie się uważa... No,
i taka jest praktyka zazwyczaj, prawda?
No to już jest kwestia orzecznicza, prawda? To już nie jest kwestia organów ścigania czy aparatu ścigania, bo prokuratura to kwalifikuje, no i potem występuje w sądzie, starając się bronić swoich racji. Ale no problem polega na tym, że w 2013 roku, jak pamiętam, w tym zakresie to orzecznictwo, ta dyskusja skończyła się tym, że Sąd Najwyższy uznał, że należy kwalifikować także, czy włączyć do kwalifikacji artykuł 299, czyli pranie brudnych pieniędzy.
Tak, no ale to rok 2013, kiedy już świadek nie był ministrem sprawiedliwości.
Ale to nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień.
Nie, nie, tylko to oczywiście prawda, natomiast problem, którego no, siłą rzeczy patrzymy na problem, który był w roku 2008 przede wszystkim, no bo wtedy świadek pełnił funkcję publiczną, czyli jak rozumiem, świadek nie podjął jakichś, jakby nawet nie widział potrzeby podjęcia tutaj jakichś działań, czy to w kierunku takiego zachowania prokuratury, żeby na przykład dążyć do uzyskania takiego orzeczenia Sądu Najwyższego, które by tą linię orzeczniczą przesuwało w kierunku większego zagrożenia karnego, czy przede wszystkim jakiejś być może inicjatywy legislacyjnej, która by no, zmieniając stan prawny w sposób jasny spowodowało adekwatne zagrożenie karne dla tego rodzaju przestępstw.
Równie dobrze można było to zrobić w latach 2005-2007. Nikt tego nie zrobił, prawda? W związku z tym nie był to problem tego typu, że gwałtownie zwracano uwagę na to, że tutaj jest jakiś błąd legislacyjny. Akurat wtedy był problem inny, gdzie zareagowałem, mianowicie, że kwalifikowano pobicia dzieci, niemowląt ze skutkiem śmiertelnym jako pobicia. Ja zareagowałem i na naradzie prokuratorów, szefów prokuratur zwróciłem uwagę, że należy moim zdaniem to kwalifikować jako zabójstwo bądź usiłowanie zabójstwa, ale był problem, o którym pisała wtedy prasa. Tutaj akurat nie pisała. Myślę, że nikt nie znajdzie takiego artykułu albo wskazania, albo takiej oceny, przynajmniej w tym okresie, że jest jakaś wada legislacyjna.
Oczywiście, choć być może są takie funkcje publiczne, przy których byśmy oczekiwali też czerpania wiedzy ze źródeł innych niż tylko artykuły prasowe. Mam pytanie dotyczące dwóch orzeczeń Sądu Najwyższego, to były orzeczenia z 19 marca 2008 roku i 12 sierpnia 2008 roku. Tam to były dwa takie orzeczenia, w których przyjęto tą interpretację idącą w kierunku takiego niższego zagrożenia, zdecydowanie niższego zagrożenia z tytułu kodeksu karnego skarbowego i one rozpoczęły taką przewagę w linii orzeczniczej tego właśnie orzekania z KKS-u i bardzo niewielkich kar. Czy wtedy, kiedy te orzeczenia zapadły, czy na przykład ktoś, czy prokuratorzy występujący w tych sprawach, czy jakoś zgłaszali, że to jest problem, bo on doprowadzi do zmniejszenia zagrożenia karnego, takiego realnego, faktycznego ustalenia linii orzeczniczej w kierunku mniejszych zagrożeń, czy ktoś do pana się zwracał, jakby sygnalizował tą sprawę, czy ona zaistniała jakby?
Nie, nikt się do mnie nie zwracał, nikt nie sygnalizował. Nie wiem, bo nie znam tych spraw. Prokuratorzy pewnie składali środki odwoławcze, nie wiem.
Rozumiem. Chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku, który mówił świadek wcześniej, mówiąc o odwołaniu, o zrezygnowaniu pana prokuratora Wełny z kierowania śledztwem i użył świadek takiego stwierdzenia, bo inne były oczekiwania jego zwierzchników. Czy nie, jakie to były oczekiwania? Czy...
Trzeba by zapytać pana prokuratora Wełnę. Taką informację dostałem, że się nie zgadzał i dlatego zrezygnował.
Jakby i świadek, będąc zwierzchnikiem wówczas prokuratury, nie interesował się tymi przyczynami, jakby o co, no mówiąc krótko, o co chodziło. Zakładam cenionego prokuratora, który skutecznie prowadzi postępowanie, rezygnuje, podaje takie dosyć enigmatyczne, przyznajmy, tak, wyjaśnienie.
Ale to właśnie dlatego zwołałem posiedzenie zespołu i dlatego poprosiłem o informację, czy są tego typu jakieś okoliczności, które by wtedy, kiedy ja byłem prokuratorem generalnym, uniemożliwiały ściganie. No więc nie było takich. Natomiast pan prokurator Wełna chyba był przesłuchiwany. Była taka komisja śledcza, której przewodniczył pan poseł wtedy Czuma. Ale nie znam jego zeznań jako świadka przed tą komisją. Być może on tam o tym mówił bardziej szczegółowo.
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Proszę poza tym pamiętać, że ja jako prokurator generalny nie mogłem wydawać szczegółowych zaleceń w konkretnych sprawach. Ja takich uprawnień nie miałem jako prokurator generalny.
Oczywiście. Proszę świadka, chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku zagrożenia karnego, przestępczości, powiedzmy, wyłudzeniowej związanej z wyłudzaniem podatków. Już ustaliliśmy, że no nie był to jakiś problem, który go panu by ktokolwiek sygnalizował, łącznie z Ministerstwem Finansów. Jak rozumiem, świadek sam jakby z własnej inicjatywy też, no nie było tak, żeby dostrzegł, że jest to jakiś problem.
Nie bardzo wiem, jakby miało się to stać. To znaczy musiałbym analizować wszystkie przestępstwa w kodeksie karnym, czy przypadkiem nie ma zbiegu przepisów bądź zbiegu przestępstw i czy przypadkiem w takiej sytuacji, proszę pamiętać o tym, panie przewodniczący, że jest jeszcze olbrzymie prawo karne pozakodeksowe. To nie tylko kodeks karny. Jest mnóstwo ustaw, sto kilkadziesiąt ustaw, które zawierają przepisy karne, gdzie następuje zbieg tych przepisów karnych z kodeksem karnym. No, nie ma takiej praktyki, dzisiaj na pewno Ministerstwo Sprawiedliwości też tego nie robi, żeby analizować szczegółowo powiązania, jakie mogą być wszystkie uwarunkowania w przypadku zbiegów i z którego przepisu ostatecznie nastąpi skazanie. Także przepraszam bardzo, to się robi, jeżeli jest jakiś sygnał skądś. Oczywiście może być z prokuratury, z Ministerstwa Finansów, skądkolwiek, od posłów także, że jakiś przepis jest wadliwie skonstruowany.
Oczywiście, choć trzeba przyznać, że jednak grupa przestępstw, które powodują straty idące w miliardy dla budżetu państwa, jest zdecydowanie szczególnym przypadkiem, takim, który mógłby zasługiwać na szczególną uwagę wszystkich organów państwa, większą niż na przykład inne przestępstwa gospodarcze skutkujące, na przykład nieskutkujące w ogóle stratami dla budżetu państwa albo stratami no, rzędu wielokrotnie niższego.
Ale afery, którymi się państwo między innymi też zajmujecie, czy Gatebacku, czy kwestie związane choćby ze skokami, czy Amber Gold, są olbrzymimi aferami, a tam nie ma nic wspólnego z VAT-em.
Nadal oczywiście mniejszymi w skali od wyłudzeń VAT-u, z tym, że tam również, bo tu mówimy o pewnym konkretnym aspekcie tego, czyli zagrożeniem karnym. No w wielu tych sprawach, jeżeli mówimy chociażby o, powiedzmy, potocznie zwykłym oszustwie, jest ono opisane w kodeksie karnym. Nie ma wątpliwości, że tutaj kodeks karny ma zastosowanie. Jest zagrożone dużymi karami, podczas gdy w tym okresie i do tego roku 2013, a przede wszystkim od roku 2008 tych orzeczeń Sądu Najwyższego, które tą linię orzeczniczą bardzo przesunęły w kierunku kodeksu karnego skarbowego, no mieliśmy taką sytuację, że na przykład sfałszowanie banknotu jest dobrze opisanym przestępstwem zagrożonym do 25 lat z kodeksu karnego, a ktoś, kto fałszował fakturę i na tej podstawie wyłudzał no, miliony, mógł mieć daleko idące daleko idącą, niebezpodstawną nadzieję, że będzie skazany z kodeksu karnego skarbowego na daleko mniejszą sankcję. Więc była to znakomita nierównomierność zagrożenia w stosunku do wagi przestępstwa.
Ale zwrócił pan poseł zapewne uwagę na to, pan przewodniczący, że obecna konstrukcja przepisu 271a, prawda, 270a powoduje, że tam się liczy kwota ogólna na fakturze, czyli to nie jest kwota fałszerstwa, tylko fałszerstwo może dotyczyć nawet niewielkiej części, czyli jeżeli mamy na fakturze 10 milionów, to ta nierzetelność może dotyczyć 1000 złotych i to jest tak samo karane, takie samo zagrożenie, jak w przypadku, kiedy dotyczy tych 10 milionów.
Oczywiście, natomiast od czasu wprowadzenia właśnie zbrodni VAT-owskiej do systemu karnego, to wyłudzenie 10 milionów jest już zagrożone karą bardzo, bardzo poważną.
Ale nie wyłudzenie, tylko jeżeli na fakturze jest kwota 10 milionów, a nie, nie wyłudzenie. Wyłudzenie może być znacznie mniejsze. 1000 złotych.
Może się zdarzyć, że i 1000 złotych, ale może się zdarzyć, że jest i 10 milionów.
Może.
I w obecnym stanie prawnym można za to dostać nawet i 25 lat, podczas gdy w ówczesnym, no może 8, jak było szczęśliwie
12.
Zakwalifikowane, ale może też z kodeksu karnego skarbowego znacznie mniej. To już ustaliliśmy. Ustaliliśmy też, że nie było sygnału z Ministerstwa Finansów, że jest to jakiś problem. Wówczas nie było też takich sygnałów z prokuratury.
Nie.
I też świadek sam w związku z tym, no, nie mając tych sygnałów, nie podejmował jakichś inicjatyw, czy to, no, powiedzmy delikatnie zachęcając, ale wspomagając się też pewnymi narzędziami do zachęcania do prokuratorów, żeby dążyli w kierunku uzyskania takiego orzeczenia, ale przede wszystkim inicjowane zmiany legislacyjne, które na przykład te przestępstwa wyłudzeniowe w sposób jasny i odpowiednio ukarany opisały.
Jeszcze dodam, że nie dostałem też takiego sygnału od poprzedników, od których ministerstwo przejąłem.
Dziękujemy za to uzupełnienie. Myślę, że na tym, bo już minął ten czas, który przewidujemy dla poszczególnych posłów na zadawanie pytań, przekażę głos zgodnie z wcześniej określoną kolejnością panu przewodniczącemu Smolińskiemu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.